braterstwu. Dziękuję, że odpowiedzieliście pokój. Bo stojąc na tym miejscu jest on bardzo potrzebny. Jestem przekonany, że wasze serca są przepełnione pokojem. Mam nadzieję, że mi choć trochę się udzieli od was. Chciałbym, abyśmy się wspólnie zastanowili dzisiaj nad historią Absaloma. Jednak nie będziemy się skupiali na wydarzeniach historycznych. Nie będziemy tym się szczegółowo zajmować, ale zatrzymamy się około wniosków, jakie płyną dla nas z kilku fragmentów z jego życia. Wniosków, które przychodzą nam na myśl, obserwując postawy i zachowania bohaterów, których opisuje Pismo Święte. Pomimo tego, że historia Absaloma to opis przykrych doświadczeń, to opis smutnych wydarzeń, mamy w pamięci werset z listu świętego Pawła do Rzymian. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Skoro napisane, czyli dla naszego pouczenia, więc warto, abyśmy o tym porozmawiali, abyśmy nauczyli się czegoś dobrego. Porozmawiamy o kilku postaciach, które się pojawiają w tej historii. To będzie Dawid, Joab, Achitofel, Amnon i główna postać, czyli Absalom. Absalom to trzeci z kolei syn, który urodził się Dawidowi w Hebronie. Matką Absaloma była Maaka, córka Talmaja, króla asyryjskiego. Kiedy poznajemy Absaloma, jest młodym kawalerem. I co okaże się później ważne, nie mieszka w tym czasie z Dawidem, ale mieszka w Baal Hasor. Pierwsze wydarzenie, kiedy poznajemy Absaloma, to czas, kiedy Amnon, jego brat, hańbi Absalomową siostrę Tamarę. I Tamara od tego czasu zamieszkuje o Absaloma. Stosunki pomiędzy Amnonem a Absalomem się zmieniają i Absalom planuje zemścić się na Amnonie. Planuje go zabić. Z kilku fragmentów z Ksiąg Mojżeszowych możemy się dowiedzieć, że karą za gwałt była śmierć. Jednak obserwując postawę Absaloma, trudno rozróżnić, ile w tym zabiciu Amnona było chęci zemsty, ile było w tym nienawiści i ambicji, a ile było chęci wypełnienia zakonu. Choć tego nie wiemy, możemy wyciągnąć lekcję dla siebie. To my dzisiaj musimy być pewni naszych intencji, kiedy domagamy się wykonania wyroku w imię sprawiedliwości. Bo jeśli w naszym oburzeniu Pan Bóg nie dopatrzy się szlachetnych intencji, to nie będzie to żadna zasługa ani służba dla Pana. Jest jeszcze ciekawe stwierdzenie, które opisuje, jak zachowywał się Absalom względem Amnona, kiedy zaplanował zemstę. Możemy otworzyć drugą księgę Samuela, 13 rozdział. Będziemy później czytali jeszcze kilka wersetów z tego rozdziału. Werset 22. Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Dlaczego? Absalom bowiem znienawidził Amnona. Dalej mamy taki komentarz. Jak to się mówi w dzisiejszych czasach, nie rozmawiam z nim. Wszystko jest w porządku, ale z nim nie rozmawiam. Nikt nie zauważy. Ale czy na pewno nikt nie zauważy? Kiedy zginął Amnon, do Dawida doszła wiadomość. Absalom kazał pozabijać wszystkich synów królewskich. Myślę, że wtedy na dworze Dawida na moment zapadła cisza. Na wszystkich padł strach. Ale w wersecie 32 czytamy: Lecz wtedy odezwał się Jonadab, syn Szymei, brata Dawidowego, i powiedział: Niechaj nie sądzi mój pan, że cała młódź synowie królewscy poginęli. Zginął tylko sam Amnon, albowiem takie postanowienie powziął Absalom tego dnia, gdy tamten zhańbił Tamar, jego siostrę. Absalom nie odzywał się do Amnona ani dobrze, ani źle. Ja nic do niego nie mam. Wszystko jest tak dawniej. Z nami też tak może być. Mogę przekonywać tych, którzy są wokół mnie, że wszystko jest w porządku. Udawać, że jest jak dawniej. Jednak kiedy wydarzyła się tragedia w rodzinie, Jonadab od razu wiedział, o co chodziło. Był na tyle blisko Absaloma, że znał go bardzo dobrze. Nie łudźmy się, że oszukamy wszystkich naokoło. Że nikt nie widzi tego, co we mnie siedzi. Że nikt mnie nie rozszyfruje. A jeśli nawet uda mi się założyć taką maskę miłego uśmiechu, pozornego pokoju, to ten, który nas sądzi, mieszka w niebie i widzi coś więcej. Samuel w pierwszej swojej księdze pisał tak: Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Absalom poleca uśmiercenie Amnona podczas uczty z okazji strzeżenia owiec. Słudzy Absaloma wykonują polecenie, ale on sam w obawie przed gniewem ojca musi uciekać do swojego dziadka, do Talmaja, do Asyrii. Absalom uciekł z kraju w obawie o swoje życie. Jednak kiedy za kilka lat znajdzie się w kraju z powrotem, jest znów w Izraelu, to jego słowa, które wtedy wypowiada, niekoniecznie świadczą o jego poczuciu winy. Tym razem 2 Samuelowa, 14 rozdział, 32 werset. Absalom odpowiedział Joabowi: Po co przybyłem tutaj z Geszur? Lepiej byłoby, gdybym tam pozostał. Teraz chciałbym ujrzeć oblicze królewskie. A jeśli ciąży na mnie jaka wina, to niech mnie każe pozbawić życia. Postawa Absaloma jest tak wyniosła. Jest taki hardy. Dlaczego? Czyżby znał historię z Batszebą, żoną Urajasza? Bardzo prawdopodobne, że tak. Mógł z tego wnosić, że jego ojciec i tak mu nic nie zrobi. Skoro nie ukarał Amnona, to nie ukarze także i jego. Pogardzał ojcem, bo wiedział, że nie będzie reagował. Dawid nie podejmował decyzji pochopnie. Po drugie, Dawidowi trudno by było potępić zło, które sam kiedyś popełnił. Błędy i grzechy Dawida, jakie popełnił w czasie swojego życia, przyniosły przykre konsekwencje. Dawid przyznał się do grzechu, pokutował i Pan Bóg mu to wybaczył. Jednak konsekwencje swoich decyzji musiał ponieść. Tak i grzechy każdego z nas idą za nami przez całe życie. Policzkują nas i zamykają nam usta. Nawet jeśli pokutujemy jak Dawid, nawet jeśli Pan Bóg odpuści nam grzech, obym pamiętał o tym, kiedy spotka mnie pokusa. Choć nie zawsze chodzi o grzech, bowiem niesiemy w naszym bagażu, w bagażu doświadczeń, odpowiedzialność za każdy uczynek, dobry i zły. Znów popatrzmy na Dawida. Wziął sobie więcej żon, niż to było dozwolone przez Pana Boga. Co więcej, matka Absaloma pochodziła z Syrii, czyli była poganką. I to ona właśnie wychowywała Absaloma. To ona tworzyła dom i przekazywała mu zwyczaje i wzorce postępowania. Uczyła go już od kołyski. Co prawda, Pan Bóg nie potępił wprost tego wyboru Dawida, jednak rozwój wydarzeń sugeruje, że to nie było bez znaczenia. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że każda moja decyzja, mała i duża, każdy wybór, jakiego dokonam, wybór pracy, miejsce zamieszkania, otoczenia, przyjaciół i kolegów. Każdy codzienny szczegół, drobna sprawa, determinuje kolejną decyzję i tak układa się nasze życie. Z małych drobiazgów w jedną całość. Od jednych ważnych do kolejnych jeszcze ważniejszych. Tak właśnie Dawid nie chciał reagować na zabójstwo Amnona, bo pamiętał sytuację z Uriaszem. Czy dlatego milczał tak długo? A może dlatego, że to był jego syn? Tak czy inaczej, to milczenie, zwlekanie z oceną zachowania i zwlekanie z pojednaniem się z synem kosztowało go bardzo wiele. Absalom, młody, gniewny, upewniał się tylko w swojej racji podczas rozłąki. A my? Nie zwlekajmy z pojednaniem się z bratem, siostrą, z żoną czy mężem, czy dzieckiem. Nie zwlekajmy z pojednaniem się z ojcem lub matką, bo każdy kolejny dzień, każdy kolejny zachód słońca nad naszym rozgniewaniem to stracony kolejny dzień. W głowie kotują się myśli. Niestety często są to złe myśli. Przeciwnik podpowiada, jak wielka racja jest po mojej stronie. Dlaczego to on pierwszy powinien podejść, a nie ja? Czas leczy rany. To prawda. Ale pod warunkiem, że najpierw z rany wyjmiemy gwoździa, a wtedy jest szansa, że zacznie prawidłowo i szybko się goić. Minęły 3 lata. Joab, dowódca wojska, człowiek, który bardzo dobrze znał Dawida, zauważył, że po tym czasie król już pogodził się ze śmiercią Amnona i zaczął tęsknić za Absalomem. W tej sytuacji Joab chciał sprowadzić wygnańca z powrotem. Ale jak przekonać króla? Joab uznał, że przedstawi królowi historię. Podobnie jak kiedyś zrobił to prorok Natan. Znalazł odpowiednią osobę, jak mamy napisane, bardzo rozumną kobietę, która poprzez historię, którą opowiada Dawidowi, przekonuje go, by sprowadził syna z powrotem. Dawid rozpoznaje, co prawda, w tym działaniu Joaba, jednak poleca mu sprowadzić Absaloma. Zaznacza tylko, żeby nie pokazywał mu się na oczy. Absalom przez ten czas przebywał u dziadka od strony mamy, na pogańskim dworze. Tam pielęgnował sobie oburzenie, niechęć i pogardę dla ojca. Miał czas, by rozwinąć i ugruntować swoje przekonania. Rozłąka wyolbrzymia i polaryzuje postawę, że ojciec go nie kocha, lekceważy. Myślę, że właśnie stąd wzięła się jego duma, jego przesadna pewność siebie. Wszystko na przekór ojcu. I tak przez 3 lata. A potem jeszcze przez 2, kiedy już wrócił do Izraela, ale nie widział się z ojcem. Jednak Dawid cały czas go kocha i tęskni za nim. Ale skąd Absalom ma o tym wiedzieć? Zapamiętajmy lekcję dla nas. Werbalizujmy nasze uczucia. Jeśli kogoś kocham, ale mu tego nie mówię, nie okazuję tego w żaden sposób, to drugi człowiek nie jest mnie pewny lub nawet w ogóle o tym nie wie, że go kocham. Dawid przez 5 lat nie pozwalał sobie okazać prawdziwych uczuć synowi. Przez 5 lat w ogóle nie rozmawiał ojciec z synem. Dawid chciał go ukarać. I dobrze. Jednak sposób, w jaki go ukarał, nie był dobry. Absalom żył odłączony od ojca w czasie, kiedy go najbardziej potrzebował. Poddany złym wpływom otoczenia, bardzo się zmienia. A później obaj muszą zapłacić za to bardzo wysoką cenę. To pokazuje nam, rodzicom, jak ważne jest zainteresowanie dzieckiem. Jak ono potrzebuje ciepła, wyrozumiałości i cierpliwości. Ten czas zdarza się tylko raz. Żadne z naszych dzieci nie będzie miało 5 czy 15 lat po raz drugi. Jeśli przeoczymy ten etap, jeśli na jakiś czas, podobnie jak Dawid i Absalom, pozwolimy na chłód i dystans w relacjach między naszymi dziećmi, między nami a naszymi dziećmi, z różnych powodów, z lenistwa, za karę lub dla ważnych spraw zawodowych, pamiętajmy, ten czas niestety nie wróci. Prośmy tylko w modlitwach naszego Ojca, by nie doświadczał nas i naszych dzieci tak surowo jak Dawida i jego dzieci. Postępowanie Dawida miało wpływ na Absaloma. O tym już mówiliśmy. To suma jego życiowych wyborów, a niestety czasem życiowych błędów, utworzyła charakter i postać Absaloma. To jest przestroga dla nas, rodziców. Dzieci bardzo uważnie słuchają tego, co mówimy, ale jeszcze bardziej uważnie obserwują to, co robimy. Czy to, co słyszą i to, co mówią rodzice, da się do siebie złożyć? Czy jest to jedna całość? Czy jedno z drugim pasuje? To pytanie dla nas. Pomimo tego, postępowanie Dawida w żaden sposób nie usprawiedliwia tego, co zrobił jego syn. Absalom miał wolną rękę i robił to, co uważał za słuszne. I za to wszystko jest odpowiedzialny. On sam za siebie. Tak samo Pan Bóg ocenia każdego z nas. Za to, co robimy i dlaczego tak robimy. Jakie są powody, motywy naszych zachowań. Ktoś inny ma lepszy charakter. Już na starcie ma łatwiej. Nie musi nad sobą tyle pracować. Spokojnie. Nie musimy się martwić, że ktoś inny ma łatwiej w służbie dla Pana. Że nie ma tylu pokus. Pan Bóg najlepiej wie, jaki charakter odziedziczyliśmy i czego może od nas wymagać. Najlepiej zna, jak jesteśmy wychowani i jak dorastaliśmy. Nie oczekuje więcej, niż jesteśmy w stanie mu dać. Dlaczego o tym mówię? Opowiem pewną sytuację z pracy. Prowadząc rekrutację, w jednym z testów spotkałem się ze stwierdzeniem, z pewnym zdaniem. Mam okropny charakter, ale nic nie mogę na to poradzić. Takie proste zdanie. I trzeba było odpowiedzieć tak albo nie. Czyli zgadzam się, tak jest w moim przypadku, albo się nie zgadzam. Mam okropny charakter i mogę coś na to poradzić, to jest moja rzecz, lub nie mogę, jest to ode mnie niezależne. Zaobserwowałem ciekawą rzecz. Jeśli ktoś odpowiadał twierdząco, czyli uważał, jaki się urodziłem, taki jestem. Nic na to nie poradzę. Jaki jestem, takiego musicie mnie znosić. Jeśli ktoś uważał, że nic nie może poradzić na swój okropny charakter, to później przełożony tego pracownika też niewiele mógł poradzić na jego różne zachowania. Tak odpowiadali ludzie światowi. Jestem przekonany, że w społeczności ludu Bożego wygląda to zupełnie inaczej. Jeśli jest w nas zarodek nowej natury, nowej istoty, to zdajemy sobie sprawę, że całe nasze życie to praca nad sobą i naszymi słabościami. Odszukajmy i przeczytajmy kilka zdań z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział od 6 do 15 wersetu. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy potrzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Jako rozwinięcie tych wersetów przeczytamy komentarz Manny z 19 marca. Niektórzy chrześcijanie mylnie sądzą, że wszelkie kształtowanie dokonywane jest przez Boga, zaś jego dzieci pozostają raczej biernym narzędziem w jego ręku. Piotr jednak wyraża to inaczej. Napomina on nas, byśmy kształtowali samych siebie zgodnie z Bożymi wskazówkami. Oto praca, jaka musi zostać wykonana w nas i wokół nas. A ci, którzy nie pracują, którzy biernie czekają, żeby Pan dokonał za nich cudów, są bardzo rozczarowani i dają przeciwnikowi ogromną przewagę nad sobą. Nasz charakter, nasze zachowanie to praca całego naszego życia. To ja pierwszy muszę zabrać się do pracy. Jeśli poproszę o pomoc naszego Ojca w niebie, może mi w tym pomóc. Jednak to każdy z nas musi zacząć tę pracę sam i nie oczekiwać, że coś się zrobi samo. Wróćmy do historii Absaloma. Po powrocie z Asyrii organizuje świtę i zaczyna kampanię. Przeczytamy tym razem drugą księgę Samuelową, 15 rozdział od 1 do 6. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie. A ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie u króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał: z tego, a tamtego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby to do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłby mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcie i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Absalom sprawił sobie powóz i konie, żeby wiarygodnie się prezentować. Każdego spotkanego pyta się, z jakiego miasta jesteś. Wtedy zapytany opowiada coś o sobie. Czuje się potraktowany wyjątkowo, indywidualnie. Kiedy poznają się choć trochę, Absalom mówi do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna. Bez namysłu mówi mu, że masz rację. Nie zadaje sobie trudu, żeby poznać sprawę z drugiej strony. To nie jest ważne. Ale dodaje: nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Masz rację, ale nic z tego. Pójdziesz do króla, a tam nie ma kto załatwić twojej sprawy. Masz problem. I na koniec dodaje pewne rozwiązanie. Pewną podpowiedź. Gdyby to mnie ustanowienie sędzią w tej ziemi, gdyby to do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. A jakich ludzi wybiera Absalom? Z kim rozmawia? Ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla. Sprawę sporną, niejednoznaczną, niejasną. On takich ludzi szukał. Ludzi być może niezadowolonych z sytuacji, w jakiej się znaleźli, z sądu, jaki król wyda. Takich ludzi zdecydowanie łatwiej jest przeciągnąć na swoją stronę, łatwiej jest podburzyć. Opowiem teraz pewne zdarzenie, a później wrócimy do wniosków dla nas. Spotkałem ostatnio pana Henryka. To jest niewidomy człowiek, który zawodowo zajmuje się, jest masażystą. Po kilku minutach rozmowy zaczął mi opowiadać o nadużyciach, o nieprawidłowościach przy budowie podziemnego przejścia w naszym mieście. Co więcej, on wie, jak temu zaradzić. Dalej, on sam jest przekonany, że on, będąc na miejscu, lepiej by to zrobił. Za chwilę dowiedziałem się, że lepiej by było w mieście bez samochodów, bo jakby były tylko autobusy, on jeździ tylko autobusem, wszyscy też by tak mogli jeździć jak on. Gdyby on był prezydentem, on by to lepiej zarządził. Ta rozmowa była zdecydowanie dłuższa, Ja tylko upewniłem się, czy żartuje, czy naprawdę tak uważa. Nie żartował, ku mojemu zdziwieniu. Dorosły, wydawałoby się poważny człowiek. Dlaczego o tym wspominam? Jego drobne mądrości pozornie nie mają realnego wpływu na przebieg wydarzeń. Pozornie. Bo w taki właśnie sposób doszło do buntu pod wodzą Absaloma. Czy ktoś poważnie brał jego słowa, gdybym to ja był królem? Król Dawid rządził od wielu lat. Myślę, że większość była z niego zadowolona. Był bardzo dobrym królem. Czy ktoś przypuszczał, że Absalom dąży do przewrotu w kraju? Czy to było w ogóle możliwe? Ale on tylko delikatnie wspominał, że twoja sprawa jest słuszna. Ale nie ma kogoś, kto by cię wysłuchał. I jeszcze jedno. Ja to bym to lepiej zrobił. Przez kilka lat delikatne sugestie stawiane Izraelitom dojrzały. Po czasie był w stanie poruszyć całe państwo. Ludzie byli na tyle przygotowani do przewrotu, że Absaloma poparli nawet starsi w Jerozolimie. Teraz będzie trochę trudniej. Spróbujemy wziąć lekcję dla nas. Każdy dla siebie. Spróbujemy popatrzeć na siebie, czy czasem nie zdarza mi się, że mówię podobnie. Czy duch narzekania nie udziela się także mnie? Ja to bym to zrobił tak. Na jego miejscu to ja bym to zrobił tak. Lepiej. Brat tydzień temu mówił wykład. Podobał mi się, zanotowałem. Kilka myśli zapamiętałem. Ale jak tam o tym mówił, czy o tym, podobało mi się. Ale był taki szczegół, ja bym go inaczej ujął. Ja bym to inaczej powiedział. Całość jest w porządku, ale to zdanie, no wiesz, to tam jedno zdanie, ja bym to inaczej powiedział. Gdybym ja to mówił. A nie wiem, kanapki dzisiaj. Bardzo dobre. Smaczne, świeże. Ale gdybym ja je robił, tyle tylko, że braterstwo, którzy pracują przy tej konwencji, wstali jakieś 3 godziny wcześniej niż ja. A mnie nie bardzo się chciało. Ale jakby co, to wiem, co poprawić. Zauważyłem u siebie, kiedy narzekam. Kiedy narzekam, że coś jest niezrobione, że coś jest niewłaściwie załatwione, że za mało się dzieje. Zauważyłem, że najczęściej narzekam wtedy, kiedy sam nie zaangażowałem się w pracę. Kiedy sam niczego pożytecznego nie robię. To mam wtedy wiele pomysłów i uwag. A szczególnie uwag. Uwagi do tych, którzy coś pożytecznego robią. Coś dobrego robią. Nie wiem, braterstwo, czy wam też tak się zdarza, ale mnie niestety tak. Ale kiedy się do czegoś zabiorę, popracuję nad czymś, łatwiej mi zrozumieć, dlaczego tak, a tak należało postąpić. Łatwiej mi przyjąć, że komuś coś nie wyszło, bo i ja nieraz zawiodłem. Ja też nieraz nie sprawdziłem. Spotkałem też takich ludzi, którzy niczego wyjątkowego nie osiągnęli. Jednak doskonale wiedzą, jak to zrobić. Nawet lepiej wiedzą niż ci, którym się udało. Nie znają się na rzeczy, ale na prawie każdy temat mają wiele do powiedzenia. Mogą się wypowiedzieć na każdy zadany temat. Zawsze mają swoje zdanie. Od ręki są w stanie doradzić w każdej sprawie. I mają rację. Kochani braterstwo, nie narzekajmy na kanapki, na siostrę, która siedzi 2 rzędy obok, na brata, który przewodniczy, ani na grupowego na kursie. bo za to również weźmiemy odpowiedzialność. Być może ktoś przez moje cierpkie słowo osłabnie albo zacznie powątpiewać. Nie krytykujmy brata w zborze, skoro został wybrany przez zgromadzenie. On na pewno się stara. On też walczy ze swoimi słabościami. Pewnie chciałby lepiej, ale nie potrafi. Dajmy mu czas. Pan Bóg to wie. Może ten brat, z którym się nie zgadzam, jest dla mnie próbą. Tak jak Saul był próbą dla Dawida. Być może po to właśnie jesteśmy w społeczności. Staram się wystrzegać tego ducha, gdybym to ja. W taki sposób nie poprawimy niczego. Nie pomożemy w zmianach na lepsze. Myślę, że czasem czytamy albo słyszymy takie słowa. Znamy je wszyscy. Nie będę szemrać ani narzekać. Cokolwiek pańska opatrzność raczy nam nie dopuścić. Spróbujmy tak żyć. Ale wróćmy do Absaloma, który teraz organizuje w Izraelu przewrót. To jest druga księga Samuelowa, 15 rozdział od 7 wersetu. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla: wybieram się, aby dopełnić w Hebronie ślubu, jaki złożyłem panu. Rzekł więc król do niego: idź w pokoju. Rozesłał też Absalom tajnów gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem: gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie. Absalom został królem w Hebronie. Posłał też Absalom w czasie składania ofiar rzeźnych po Achitofela Gilończyka, doradcę Dawidowego, z jego rodzinnego miasta Gilo. W ten sposób spisek się wzmógł i coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. Dlaczego Absalom posłał właśnie po Achitofela? Kiedy sam Achitofel, którego rada traktowana była jak słowo od Boga, opowiedział się za Absalomem, spisek rósł w siłę. Taki autorytet gwarantował powodzenie i sugerował, że Absalom ma rację. Absalom to świetny polityk, to świetny organizator. Potrafi bardzo szybko znaleźć poparcie dla swojego pomysłu. Całość przemyślał i zaplanował. Wyjątkowo sprytnie. Poruszał się w tym temacie bardzo sprawnie. Ma niezwykłe zdolności. A jak jest z nami? Jeśli masz jakieś ponadprzeciętne zdolności i zdajesz sobie z tego sprawę, masz świadomość swoich mocnych stron. To jest doświadczenie, które Pan Bóg na ciebie dopuszcza, aby cię wypróbować. Jak wykorzystasz talent, który masz od Boga? W jakim kierunku rozwiniesz swoje zdolności? Teraz jest próbą dla ciebie. Czy potrafisz korzystać ze swoich zdolności tak, by służyć Bogu? Czy potrafisz jednocześnie kontrolować pobudki, motywy swojego działania tak, by nie krzywdzić innych? Tak się złożyło, że ostatnio rozmawiałem na taki temat z kilkoma osobami. I trzy z tych przykładów chciałem przytoczyć. Młody brat. Zbór życzy sobie, żeby ten brat służył jako starszy. Ale on odmawia. Zdaje sobie sprawę, że mogłoby to być dla niego pułapką. Jak to sam określił, za bardzo lubi, kiedy mnie słuchają. Za bardzo lubią, kiedy mnie słuchają. Przemyślał i doszedł do wniosku, że lepiej będzie, kiedy zrezygnuje ze służby jako starszy zborowy. Bo może go to skłaniać do zarozumiałości i do pychy. Chciałby tą pracą służyć braciom, jednak zdaje sobie sprawę, że to będzie pokusą, z którą może sobie nie poradzić. A z drugiej strony w zborze są starsi, którzy prowadzą pracę i niekoniecznie jest potrzebny. Dlatego by nie ryzykować zbyt wiele, może odmówić. Kolejny przykład. Młoda siostra. Sytuacja zupełnie inna. Ona zdaje sobie sprawę, że potrafi z dużą łatwością przekonać do siebie chłopaka, jakiego chce. Jednak odpowiednio wcześniej zadziała właściwy hamulec. I wie, że musi uważać, żeby nie radzić uczuć innych. To jest dla niej próba. Drugi brat. Przez lata służył i zyskał zaufanie w zborze. Jest bardzo szanowany. Zdaje sobie sprawę, że jeśli chce, potrafi do czegoś przekonać cały zbór. Jest charyzmatyczny. Dlatego musi niezwykle ważyć słowa, by zaufanie ze strony zboru nie było pułapką tak dla niego, jak i dla zboru. Dar pomocny w służbie dla Pana może stać się dla niego pułapką. Zdaje sobie z tego sprawę i tym więcej się kontroluje. Ile trzeba pracy nad sobą, ile trzeba samokontroli, by wykorzystać swoje zdolności w dobrym kierunku, dla zbudowania, żeby służyć Bogu i społeczności. Może się zdarzyć tak, mimo wszystko, że ulegniemy pokusie. Na jakiś czas staniemy się wielcy i wyjątkowi we własnych oczach. To wtedy, kiedy ja jestem naj. To wtedy, kiedy stajemy się mocni w jakiejś dziedzinie. Mocni we własnym mniemaniu. Kiedy uwaga z listu do Filipian, by nie czynić niczego ze względu na próżną chwałę, na chwilę odsuniemy od siebie. Kiedy zabraknie pokory i trudno mi widzieć brata, choćby równego mnie. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Kiedy we własnych oczach jestem nieskazitelny, a ci, którzy mnie otaczają, potrzebują naprawy, to znak, że wtedy potrzebne będzie mi jeszcze więcej siły, by z modlitwą zwrócić się do Ojca w niebie i prosić Go o przebaczenie, ale również, by prosić Go o pomoc, o przemianę w sercu, znów o miłość do braci, o trzeźwe spojrzenie na tych, którzy są wokół mnie, którzy starają się mi pomóc według rady z listu do Galacjan. Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Czy potrafię wtedy docenić pracę i poświęcenie tych, którzy walczyli o mnie? Którzy walczyli, bym nie utwierdził się w mojej zupełnie nieprawdziwej wizji społeczności? Bym nie pozostał w tym stanie samowielbienia? Czy mam na tyle pokory, żeby wrócić? Wróćmy do historii. Posłał też Absalom po Achitofela Gileńczyka, radcę Dawidowego, aby przyszedł z miasta swojego Gilo, gdy miał sprawować ofiary. I stało się sprzysiężenie wielkie, a lud się schodził i przybywało go Absalomowi. Każde powodzenie Absaloma w tym przedsięwzięciu wznosiło go na wyższy poziom dumy, poziom pewności siebie i zarozumiałości. Stało się sprzysiężenie wielkie i lud się schodził. To powodzenie mu zaszkodziło. A czy nam również powodzenie może zaszkodzić? Myślę, że tak. Jaka jest wówczas rola doradcy? W dzisiejszych czasach to rola prawdziwego przyjaciela, siostra lub brat, który jest obok mnie. Jeśli jest moim prawdziwym przyjacielem, zwróci mi uwagę z miłością i rozwagą. Mądre i rozsądne sprzeciwianie się jest wtedy wielką wartością. Jak czytamy w liście Jakuba w 20 wersecie 5 rozdziału. Ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Taka przyjaźń ma wielką wartość. Tylko czy ja jestem w stanie wysłuchać brata, który mi napomina? Który mówi coś innego, niż ja chciałbym usłyszeć? Który nie ma racji, a ja mam go słuchać? No bo ja dobrze wiem, że ja mam rację. Skoro on mówi coś innego, to jak mam go słuchać? Czy będę potrafił przyjąć uwagi? Czy mam tyle pokory i zaufania do niego? rozważmy jeszcze taką sytuację jakby z drugiej strony. Mój brat zrobił źle. Na przykład powiedział coś uszczypliwego drugiemu bratu. Co ważne, bratu, za którym ja niekoniecznie przypadam za nim. Powinienem zwrócić mu uwagę, że zachował się nieodpowiednio. No ale on wyrządził przykrość komuś, kogo ja też nie za bardzo lubię. Więc pójdę i poklepię go po ramieniu. Dobrze, należało mu się, masz rację. On zrobiłby tak samo. Co się dalej dzieje? Brat, który obsłuchał, jest mu przykro. Drugi brat, który powiedział więcej niż powinien, utwierdza się w przekonaniu, że dobrze zrobił. Nawet jeśli ma jakieś wyrzuty sumienia, szybko o nich zapomina. A ja, który powinienem interweniować, okazało się, że wcale nie jestem pomocny. Nie pomagam mojemu bratu. Wręcz przeciwnie. Utwierdzam jego niewłaściwą postawę. Co więcej, sam przekonuję się, że mogę moje złości załatwić nie swoimi rękami. Czy potrafię znieść się ponad moją niechęć i mając na względzie wyłącznie dobro brata, podpowiedzieć mu, że zachował się nieodpowiednio, czy wręcz go napomnieć? To trudne. Ale czy potrafię? Czy będzie mi się chciało? Zakończymy opowiadanie tej historii w momencie, kiedy Absalom osiąga pozorny, chwilowy sukces. Zdobywa Jerozolimę i świętuje swoje pierwsze zwycięstwo. Dawid w tym czasie musi ratować się ucieczką. Ale pamiętamy, że ten stan nie trwa długo i buntownik ginie na bitwie. Może się wydawać, że przestroga wynikająca z tego historii, z tej historii zapadnie w pamięci na długo. Że skoro syn królewski zginął, skoro wszyscy to widzieli, skoro wszyscy o tym mówili, to każdy weźmie z tego lekcję dla siebie. Że porażka buntownika będzie nauką dla pokoleń. Teraz na zakończenie jeszcze jeden przykład. Przeczytajmy teraz fragment z pierwszej królewskiej, pierwszy rozdział od 5 do 11 wersetu. Wtedy Adoniasz, syn Haggity, chełpił się i mawiał: ja zostanę królem. I sprawił sobie wozy i konie. I dobrał sobie świtę z 50 mężów. Pamiętamy, kim był Adoniasz. To był kolejny syn po Absalomie. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc: dlaczego tak postępujesz? Również i on był bardzo urodziwy, a według czasu urodzenia szedł zaraz po Absalomie. Był on w zmowie z Joabem, synem Seruj, i z Ebiatarem, kapłanem, którzy popierali Adoniasza. Gdy raz Adoniasz zaprosił wszystkich swoich braci, synów królewskich i wszystkich pochodzących z Judy dworzan królewskich, lecz nie zaprosił proroka Natana i Benai i rycerstwa i Salomona, swojego brata. Wtedy rzekł Natan do Batrzeby, matki Salomona: czy nie słyszałaś o tym, że Adoniasz, syn Haggity, obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida? Zaskakująca wiadomość. Adoniasz postępuje dokładnie tak samo jak jego brat. Może nie jest tak przebiegły jak Absalom, jednak wzorzec postępowania jest dokładnie taki sam. Zapamiętajmy z historii Adoniasza, że jeśli mój brat popełnił błąd, a ja patrzę i myślę tak: przecież ja bym tak nigdy nie zrobił. To niemożliwe. Kto jak kto, ale nie ja. To mnie nie dotyczy. Mówiąc tak, stoimy na bardzo niepewnym gruncie. Adoniasz też tak myślał. Jednak po jakimś czasie doszły wątpliwości. Nie. W moim przypadku to będzie zupełnie inaczej. Absalom zrobił błąd. Tu i tu zrobił źle. Ale w moim przypadku będzie zupełnie inaczej. Ja nie powtórzę jego błędu. I tak uległ pokusie. Kochani braterstwo, szukajmy w naszych sercach sposobu myślenia i zachowań Absaloma. Jeśli je znajdziemy, Koniecznie trzeba je stamtąd wygonić. Tylko nie mówmy, że na pewno go tam nie ma. Adoniasz tak właśnie upadł. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Dziękuję.